Już prawie 9 minut po 21. Przechodzimy do części stricte magazynowej. W niej sporo żużla, a także lekka atletyka, rugby, koszykówka oraz siatkówka. Startujemy. Żużlowcy RM Solarów Alubasu Zielona Góra może nie zmazali plamy po wysokiej porażce na własnym torze z Włókniarzem Częstochowa, przypomnijmy 31-59, ale z pewnością tą plamę nieco przykryli. W sobotę zielonogórzanie odnieśli drugie zwycięstwo w trzecim meczu tegorocznego sezonu, pokonując u siebie Mr. Garden GKM Grudziądz 48-42. Falubas zapewnił sobie wygraną dopiero w ostatnim biegu, kiedy to Patryk Dudek wraz z Mikaelem Jepsenem Jensenem, pomimo słabszego startu, na dystansie zdołali wyprzedzić duński duet GKM-u Kenneth Bierre, Niki Pedersen. Posłuchajmy, co po meczu mówił trener RM Solarów Alubasu Piotr Żyto.
No, cieszę się, że wygraliśmy. Rollercoaster moich zawodników, bo Jensen ostatnio 0, dzisiaj 10 daje się. Troszkę słabiej kapitan, ale tak poszło. Młodzieżowcy też fajnie, także no, należy się cieszyć ze zwycięstwa. Mamy kolejne. Ja chciałem już sprawę w 14 załatwić, dlatego dałem Martina, bo miał tą samą ilość punktów co Jensen. Myślałem, że ten bieg z Lindbeckiem wygrają, chociaż 4-2. No nie udało się, plan nie wypalił. Dobrze, że Patryk z Mikaelem świetnie pojechali, bo po starcie to już byłem załamany. Jak zresztą chyba wszyscy na trybunach, no ale potem pokazali klasę i wyszli na 5-1, wygrali mecz. Myśmy ostatnio trenowali w deszczu, także byliśmy przyzwyczajeni do czegoś takiego. Nie był nam groźny. Po prostu, no, tak jak wcześniej wspomniałem, jeździliśmy w różnych warunkach i na każdym torze. Także no, nie sprawiło to nam większego kłopotu. No, szykowaliśmy ten tor dzisiaj już też od 8 rano, także najpierw piękna pogoda słoneczna, potem deszcze, które w ogóle nie były zapowiedziane. No tak niestety jest. Dobrze, że się udało odjechać ten mecz. Chciałem tylko dodać, że nie wiem, czy zauważyliście, że ten tor przez 15 wyścigów nie był równany i się utrzymał, czyli no, klasa toru mistrzów, klasa tego toru, że on wytrzymuje. Nie było dziur, nie było kolejn, po prostu nie rozsypywał się ten tor. No oczywiście trochę się nagromadziło na zewnętrznej, bo musiało się tego materiału nagromadzić, ale ogólnie ten tor był no, super przygotowany. Widzieliście, jak Lindbeck wjechał, to tam prawie prosto pojechał w te bandy. Już za dużo było tego materiału. Jeżeli byłoby równanie, to pewnie by ta duża też i dzisiaj chodziła.
Najwięcej punktów dla Falubasu zdobył w sobotę Patryk Dudek, 11 z bonusem. On ocenił cały mecz, swój występ oraz podzielił się wrażeniami no, z tego ostatniego decydującego o losach meczu wyścigu.
No mecz na pewno wyrównany i do końca trzymał w emocjach kibiców. Bardziej był cięższy z powodu może warunków atmosferycznych dzisiaj, ponieważ ten tor nie był w ogóle równany przez całe zawody, a myślę, że można było z 2-3 razy wyjechać po prostu i ten rant po zewnętrznej ściąć, ponieważ no nie dało się jechać szeroko. Po prostu każdy jechał tą wyścigę zganą ścieżką, gdzie były dziury i było trzeba gdzieś tam cyrklować, żeby w nie nie wpaść, ale to nie są szachy, więc każdy jechał tak jak potrafił i co? Najważniejsze, że udało się wygrać ten mecz, bo wiadomo, że kolejne mecze są ciężkie, a 2 punkty mamy u siebie. Było ok, jednak dalej szukam gdzieś tam momentu startowego, bo z tym mam problem od jakiegoś czasu, gdzie czuję, że motocykle jadą, ale nie mam pierwszych 5 metrów ze startu i tu jest problem, bo pomimo tego, że w jednym z biegów próbowałem gdzieś tam za nikim jechać, jak się dało po tej zewnętrznej, to no, nie dało się minąć, więc start jest bardzo ważny w żużlu i nad tym muszę popracować. No plan z Michaelem był inny, że on miał wygrać start z 4, ja z 2, mieliśmy popatrzeć na siebie i dojechać, tak, ale oczywiście po 3 metrach wszystko się pozmieniało i co? I tylko ja liczyłem na to, że jadę do końca w pierwszym łuku i liczę gdzieś tam na to, że może, nie wiem, właśnie czy Nikiego pociągnie w dziurkach, czy Kenneth Bierre zetnie mi przednie koło, żeby była powtórka i żeby może w powtórce coś się poprawić, jednak było ciasno, jechaliśmy wszyscy twardo i my to wykorzystaliśmy po prostu z wyjścia z łuku, gdzie krawężnik nie był tak korzystny jak w ostatnich zawodach, a dzisiaj było można fajnie prędkości tam złapać i mi się udało minąć tak Kenneta Bierre, a po tym, że tak powiem, wpadnięciu w kolejne Nikiego, wiedziałem, że gdzieś szeroko będzie krążył Michael, bo takie było założenie, jak żeśmy rozmawiali i wszystko dobrze potoczyło się w drugi łuk, bo ułożyliśmy się później, że tak powiem, w gęsiego i każdy jechał po swojej i się udało.
Dzięki uprzejmości Falu Bazołu mamy jeszcze jedną wypowiedź. Teraz posłuchamy juniora zielonogórskiej drużyny Norberta Krakowiaka.
No w końcu były wielkie emocje przy W69, bo ostatni mecz za wielu nie dostarczył, chyba że tych negatywnych. Także no troszkę byliśmy na pewno poddenerwowani po tym ostatnim meczu i takie zwycięstwo bardzo cieszy. Mamy 4 punkty i teraz możemy spokojnie przygotowywać się do kolejnego meczu wyjazdowego, więc na pewno duża ulga i dziękujemy za doping. Tradycyjnie coś tam nie poszło w tym biegu młodzieżowym, ale tak jak już tutaj rozmawiałem też z chłopakami, lepiej kończyć bieg seniorski z trójką niż kończyć zerem, więc gdzieś tam nie ulegam tej iluzji, którą też tworzą media czasami po nieudanych występach, tylko robię swoje i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Też dużo patrzę na to, z jakich pól jeżdżę, bo jednak gdzieś dla tych juniorów myślę, że to też jest ważne. Ciężko gdzieś z zewnętrznych pól wygrywać z seniorami, także na pewno fajnie, że wykorzystuję dobre pola, dobre okoliczności i mam nadzieję, że w końcu pojawią się też trójki z tych zewnętrznych pól i cały czas do przodu.
Tyle Norbert Krakowiak. Zostawiamy Falubas i wędrujemy do Gorzowa. Tam, trzeba przyznać, panują zupełnie inne nastroje. 3 mecze i 3 porażki to dorobek żużlowców moich Bermudów Stali. Wczoraj gorzowska drużyna przegrała w Rybniku z miejscowym PGG Gierowem 44-46. No, chociaż patrząc na składy obu zespołów, no to powinna w tym pojedynku zwyciężyć. Tak też uważa prezes Stali Marek Grzyb.
No wrażenia jak zawsze po przegranych słabe, nie ma co czarować. No to jest trzecia porażka, no przynajmniej o jedną albo o dwie za dużo, tak? Bo zawsze jakiś mecz w sporcie się wygrywa i przegrywa za to. No jeżeli trzy są, jeżeli idzie taka czarna seria, tak, no to nie ma jakby za dużo w głowie refleksji pozytywnych, raczej no jest próba wyciągania jakichś wniosków.
No właśnie, jakie wnioski można wyciągnąć? No podstawowy wniosek, słaba jazda Iversena, słaba jazda Woźniaka, no ale czy prezes może coś temu zaradzić?
Znaczy ja powiem tak, że my jako zarząd, prawda, to co zobowiązaliśmy się, to wszystkich swoich obietnic w stosunku do zawodników i sztabu szkoleniowego się wywiązaliśmy. Co ja mam na myśli? No przede wszystkim na myśli mam to, że wzmacnialiśmy skład, próbowaliśmy zakontraktować tych zawodników, którzy chcieli przyjść do Stali Gorzów, no bo pamiętajmy, że po barażach nie wszyscy zawodnicy w ogóle byli zainteresowani, a też są tacy, którzy odeszli ze Stali Gorzów w jakichś no, niechlubnych historiach. No i udało się jakby no, wypracować pewne porozumienia, więc no wtedy jeszcze w tym okresie transferowym, jesiennym wydawało się, że to wszystko zmierza w dobrym kierunku. No, dużo osobiście też się napracowałem nad powrotem Rafała Karczmarza i tu akurat jestem bardzo zadowolony, że to było warte wysiłku i poświęcenia. Za to no, no dzisiaj nie ukrywam, że sam osobiście jestem też rozczarowany.
A nie żałuje pan tego, że mimo wszystko oddaliście Kamila Nowackiego do drużyny rybnickiej? No ale jakby nie było, no można by powiedzieć, że Kamil Nowacki wygrał mecz Rybnikowi.
Znaczy ja myślę, że nie Kamil Nowacki wygrał mecz, tylko postawa naszych wszystkich zawodników. No nie mówię oczywiście o niektórych jednostkach, które bardzo dobrze punktują i które jakby rozwinęły skrzydła w porównaniu do poprzednich meczy. Za to no jeżeli ja chciałbym się tak zastanowić, że to Kamil Nowacki wygrał z nami mecz w Rybniku, no to wydaje mi się, że to nie są wnioski, które do mnie jednak docierają. No faktycznie w decydującym meczu zapunktował, ale bardziej się zastanawiam, czy to inna postawa niektórych zawodników była stosunkowo jednak zbyt słaba. Prawda? No bo Rybnik jest z Beniaminkiem, tak? No, no to jeżeli my tak będziemy podchodzić, że boimy się Rybnika z Nowackim, prawda? No to z kim my chcemy wygrywać, jeżeli mieliśmy marzenia wejścia na play-offy, tak? I ja raczej taki wniosek nie dociera, bo uważam, że ten mecz powinien być wygrany większą ilością punktów. Gratuluję oczywiście Kamilowi tych punktów. No pokazał, że ma ząb na torze. No za to jestem rozczarowany też postawą co niektórych moich zawodników, bo liczyłem na więcej i też uważam, że no szkoda, że sztab szkoleniowy jakby nie wyciągał wniosków, że Rafał był w gazie, bo trzeba było jechać z tym Rafałem i próbować te punkty zbierać, a ewentualnie eksperymentować trochę w późniejszej fazie meczu, kiedy jakaś przewaga na naszą korzyść by się przechyliła, tak? No przynajmniej ja takie wnioski mam.
Czyli rozumiem, będzie czy już była rozmowa z trenerem?
Znaczy ja z trenerem będę widział się jutro, tak, bo wtorek to jest taki dzień, prawda, roboczy akurat dla mnie, więc myślę, że będziemy mieć jutro i zarząd, i walne zgromadzenie, no będziemy na pewno na ten temat rozmawiać, no bo chyba dla wszystkich zdajemy sobie sprawę, że sprawa jest bardzo już poważna i no tak nawet kolokwialnie mówiąc, żarty się skończyły, tak. Myślę, że trzeba wyciągać wnioski, ale przede wszystkim no dbajmy również o jakąś atmosferę, tak, bo jakieś konstruktywne rozmowy muszą być, na podstawie których jakieś działania my jako zarząd będziemy czynić, ale tutaj no przede wszystkim no też trener nie wsiądzie, prawda, na motory i nie będzie punktował. Można byłoby się zastanowić, że trochę zabrakło jakby ze strony trenera Chomskiego, tak mnie się też wydaje, tak, i tutaj podzielam zdanie, pewnych zmian, rezerw, tak, bo takie zmiany chyba można było wtedy zrobić z Rafałem we wcześniejszych biegach, no ale tak jak powiedziałem, no jutro jest po to zarząd i po to będziemy również słuchać tego, co trener Chomski ma ze sztabem szkoleniowym do powiedzenia, no ale każdy z nas ten mecz oglądał i wydaje mi się, że przegraliśmy ten mecz na własne życzenie.
Tyle prezes Marek Grzyb, natomiast o Żużlowcach Gorzowskiej Stali po wczorajszym meczu w Rybniku nie można powiedzieć zbyt wiele dobrego. Na pewno nie zawiódł Bartosz Zmarzlik, który jeździł, można powiedzieć, jak natchniony, bowiem wywalczył z bonusem komplet punktów, tak zwany płatny komplet. Z dobrej strony zaprezentował się także junior debiutant, to warto podkreślić, Wiktor Jasiński, z którym rozmawiał dzisiaj Ryszard Rachlewicz.
Wiktor Jasiński przed momentem na hulajnodze, ale jak sądzę, chyba wolisz jeździć już w tej chwili na motocyklu żużlowym, szczególnie po twoim debiucie na torze w rozgrywkach PGE Speedway Ekstraligi.
Tak, dokładnie. Dzisiaj jestem w roli mechanika Oskara Palucha, któremu pomagamy. Kręcę się po stadionie dzień po meczu, ale zdecydowanie wolałem trenować.
Była trema przed tym pierwszym wyjazdem na tor?
Tremy może nie, ale będzie taka motywacja, bo chciałem pokazać, że umiem jechać, umiem się ścigać. Wydaje mi się, że to udowodniłem wciskając się tam na łokcie pod bandę. Chciałem się pokazać jak z najlepszej strony. Wydaje mi się, że mi to wyszło.
Jak właśnie ten pierwszy wyścig wyglądał? Bo ze startu wyszedłeś nie najlepiej, a ostatecznie skończyliście z Rafałem Karczmarzem na 5-1.
Tak jest, zepsułem start strasznie, ustawiłem się w złej kolinie, nawet potem Bartek mówił, że kolina była straszna, było widać po samym starcie. Wyszedłem czwarty ze startu i starałem się napędzać szerzej.
Ale to była jedyna chyba kolina, tak? Bo to był drugi wyścig.
Tak, dokładnie. Ustawiłem się w kolinie, jaka była jedyna i to była akurat zła kolina. Mój duży błąd, ale starałem się napędzać po szerokiej, bo odsypało się nawierzchnia już po pierwszym biegu i starałem się jechać szerzej. Tam popełniłem błąd, gdzie straciłem z powrotem na czwartą pozycję, ale na tej samej prostej nadrobiłem i na ostatnim okrążeniu, na ostatnim łuku zaatakowałem jeszcze Mateusza Tudzierza i udało mi się wyjść na drugie miejsce i dowiozłem dwa z bonusem, czyli pierwsze punkty w Ekstralidze.
Ale tak naprawdę pewnie ten najważniejszy dla ciebie wyścig to był twój trzeci wyścig, w którym przyjechałeś na trzecim miejscu, ale za tobą nie było nikogo. Przegrałeś z Kamilem Nowackim, z którym wygrałeś rywalizację o miejsce w składzie, jakby nie było.
Tak jest. Miałem mały problem ze startu znowu. Jechałem z czwartego pola, czyli najgorszego praktycznie na tych zawodach. Odsypała się nawierzchnia i ciężko było wyjechać ze startu. Mieliśmy plan z Szymkiem Woźniakiem, że Szymek pojedzie w małą, ja pojadę po szerokiej, w to odsypanej się rozpędzę, ale niestety Szymek przegrał wcale z Kamilem i nasz plan nie wypalił już na starcie. Kamil wyszedł do przodu i staraliśmy go gonić, ale był za szybki, żeby go dogonić. Jechaliśmy tam w dystansie, ale nic nie mogliśmy zrobić.
To była rozmowa z gorzowskim juniorem debiutantem Wiktorem Jasińskim, który całkiem dobrze w tym debiucie w Rybniku wypadł. No niestety szkoda, że gorzowska drużyna poniosła trzecią porażkę na początku sezonu. Spoglądamy na tabelę żużlowej PGE Ekstraligi na czele z kompletem punktów Eltrox Włókniarz Częstochowa. Komplet zwycięstw ma także aktualny mistrz kraju Fogo Unia Leszno. Na trzecim miejscu RN Solar Falubas Zielona Góra. Dwa zwycięstwa, jedna porażka, 4 punkty, o 2 więcej niż pozostałe zespoły na miejscach 4-7, czyli Mr. Garden GKM Grudziądz, Betard Sparta Wrocław, Motor Lublin i PGG Gierow Rybnik. Tabelę zamyka Moje Bermudy Stal Gorzów z zerowym dorobkiem punktowym. Spoglądamy na pary czwartej kolejki. W piątek o 18 Motor Lublin pojedzie z PGG Gierowem Rybnik. O 20:30 bardzo ważny mecz żużlowców Moich Bermud Stali Gorzów będą podejmować lidera Eltrox Włókniarz Częstochowa. Z kolei jeżeli chodzi o niedzielne pojedynki, to RM Solar Falubas Zielona Góra wybiera się tego dnia do Wrocławia. O 16.30 rozpocznie się mecz z Betardem Spartą, a o 19.15 w niedzielę Mr. Garden GKM Grudziądz będzie rywalizował z Fogo Unią Leszno. Na zegarach 26 minut po godzinie 21.00 był czarny sport, teraz zmienimy dyscyplinę. W sobotę odbył się drugi lekkoatletyczny meeting w naszym regionie po przerwie spowodowanej pandemią. Po Słubicach przedstawiciele Królowej Sportu zjechali do Szprotawy. Tam odbył się piknik rzutowy, który był połączony z meetingiem imienia Bolesława Chrobrego i Ottona III. Gwiazdami imprezy byli wychowankowie miejscowego Uczniaka, którzy obecnie startują w barwach AZS-u MCS Lublin. To szczepnik Mateusz Kwaśniewski oraz dyskobol Oskar Stachnik. Natomiast wśród kobiet wyróżniającą się postacią była pchająca kulą i rzucająca dyskiem Karolina Sygutowska z ZLKL-u Zielona Góra. Cała trójka zwyciężała w swoich konkurencjach, chociaż na przykład wymienieni wcześniej panowie nie do końca byli zadowoleni ze swoich występów. Posłuchajmy relacji ze Szprotawy. Mateusz Kwaśniewski, wychowanek Uczniaka Szprotawa, obecnie w barwach AZS-u Lublin. Dziś zwycięzca konkurencji rzutu oszczepem seniorów.
Dzisiaj tam rzuciłem 74 z małym hakiem. W Kielcach rzuciłem 77. Trzy razy gorzej to wyglądało. Naprawdę technicznie to porażka była. No ale jak z innymi startowałem, to jakaś taka motywacja była. Jakoś to wyglądało tak agresywnie. A dzisiaj to jakoś tak bez życia. Tak jak mówię, po prostu przelewałem się. I jeszcze rozbieg tu był krótki. I w pewnym momencie nie mogłem się po prostu rozpędzić, bo bym się nie zatrzymał. Jeden rzut mógł być dalszy, ale po prostu poszedłem mocniej i wypadłem za linię, tak więc nie wiem ile to było. Tak więc no, ten rozbieg trochę mi przeszkodził dzisiaj, ale i tak jestem zadowolony. Znaczy może nie jestem zadowolony, ale byleby do przodu.
Było też kilku konkurentów, no ale tam różnica była, zdaje się, znaczna.
Tak, raczej wiadomo, konkurencja była, tylko że to raczej młodsi ci znajomi byli, tak więc no, ciężko było się mimo wszystko zmotywować, jak oni tam rzucali po 50 metrów z hakiem, tak więc no... Ciężko trochę.
No ale z drugiej strony chyba sympatycznie tutaj u siebie w Szprotawie, na tym bardzo dobrze znanym stadionie.
No tak, na pewno u siebie najlepiej się startuje, od razu lepsze samopoczucie, bo tak jak w Kielcach startowałem, to z innymi to była rywalizacja, ale jakoś taki podmęczony byłem, a tutaj przyjechałem od razu, jakaś taka energia witalna wróciła. No tylko, tak jak mówię, samemu to mimo wszystko u siebie to i tak ciężko jest się zmotywować. Teraz jadę na obóz w poniedziałek do Spały i tam dopiero będziemy ustalać z chłopakami, gdzie będziemy razem startować, czy gdzie będą dostępne starty, tak więc dopiero będę wiedział mniej więcej za tydzień, dwa tygodnie, gdzie, co i jak.
Oskar Stachnik, najlepszy w konkurencji rzutu dyskiem seniorów.
Końcowy rezultat to był 57, bodajże 48. No i generalnie niedosyt pozostaje, bo wygląda to dużo lepiej na treningach, a przychodzi konkurencja i troszeczkę inaczej. To też pierwszy start w sezonie, także, no także czekamy dalej.
Może jaki wynik by pana zadowolił, może tak zapytam?
To znaczy wszystko powyżej rekordu życiowego, powyżej 60-61, no bo na to wskazują treningi, na to wskazuje jakby dyspozycja i tak dalej, cały cykl przygotowawczy. No ale no niestety, nie zawsze.
Jakie teraz najbliższe plany?
Pod poniedziałek zacząłem zgrupowanie w Spale, a najbliższy start myślę, że na 18 lipca chciałbym zaplanować.
Michał Skopiński, ZLKL Zielona Góra, najlepszy w konkurencji pchnięcia kulą wśród młodzieżowców.
A występ jako drugi w tym sezonie jest okej. Okay. Poprzedni wynik 15 metrów równe, dzisiaj 15.56. Idziemy cały czas do przodu, wracamy do siły po kwarantannie, bo niestety nie mieliśmy dostępu do siłowni. I celujemy Mistrzostwa Polski. Wszyscy nie mieli dobrych warunków do trenowania, wszystko może się zdarzyć. Mistrzostwa Polski jest 5 września. Moje urodziny akurat będziemy w hali. Więc zobaczymy, będzie ciekawie na pewno.
A przypomnij, jaki jest twój rekord życiowy?
15.56 właśnie. To jest drugi mój start w ogóle w życiu w siódemce.
Czyli jest okej, w sumie
tak,
rozumiem.
To jest bardzo dobrze, progresja pół metra, bardzo dobrze.
Z takim spokojem mówisz o tym, spodziewałeś się, że tak dobrze dzisiaj pójdzie? Czułeś się, że jesteś faworytem, że jesteś dobrze przygotowany?
Może nie, ale widziałem, że stać mnie na te 15.50, 16 metrów. Więc na tym poziomie siłowym na razie to się... To mnie stać.
Pogoda dzisiaj, ciepło?
Dzisiaj akurat jest trochę za ciepło, ale... Lepsze to niż deszcz.
A konkurencja, powiedz, bo tam w sumie zawodnicy też z innych województw dzisiaj startowali. Jak właśnie, duża konkurencja była?
Konkurencja akurat w kuli właśnie młodzieżowców. Nie ma tak za bardzo w naszym regionie dużo tych zawodników. Było nas pięciu dzisiaj tylko, z czego chłopaki nie zajmują się tylko kulą, tylko młotem rzucają, dyskiem, więc nie jest to ich wiodąca dyscyplina.
Puchar ładny dostałeś i do tego kołdrę, zdaje się, tak? To będzie w czym spać.
Tak, Szprotawa słynie właśnie z takich śmiesznych nagród, kołdry, prześcieradła, różnego rodzaju opiekacze.
Plany najbliższe, powiedz.
No właśnie, ze startami jest największy problem, ponieważ teraz te starty są objęte tymi wszystkimi zasadami ścisłymi przez wirusa objętymi i startów jest bardzo mało, a jak są, to gdzieś na drugim końcu Polski, w Białymstoku, czy w okolicach. Więc jest bardzo ciężko ze startowaniem, teraz nie wiadomo, kiedy kolejny start, może za miesiąc, może za dwa.
Przemysław Korsak, trener Agrosu Żary.
Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj w 6 osób. Ogólnie poszło bardzo fajnie. Kinga Pecyna 3 razy zajęła drugie miejsce, 3 srebrne medale. Ala Dudkiewicz, 3. w pchnięciu kulą seniorów, 3. w rzucie młotem, z rekordem życiowym. Marcin Jung bardzo fajnie wystartował, 3. w rzucie oszczepem. Zuzia Mistoń tak samo brązowe medale w rzucie oszczepem, więc naprawdę bardzo fajne rezultaty, bardzo fajny start.
Też fajna obsada chyba, bo ludzie tak naprawdę z całej Polski tutaj dzisiaj zjechali.
Tak, ludzie z całej Polski, nawet mamy tutaj zawodników brata Konrada Bukowieckiego, którzy jechali 630 km, żeby tutaj wystartować. Praktycznie cała czołówka wśród mężczyzn krajowa, no i wśród dziewcząt też bardzo fajnie obsadzone konkursy.
Poziom na tym etapie zadowalający?
Tak, bo no wszystko nam się przesunęło praktycznie półtora miesiąca. Miało wszystko się zacząć pod koniec kwietnia, zaczęliśmy pod koniec czerwca, więc wszystko się przesunęło i ta forma po prostu przyjdzie z czasem, tak? Jak na ten okres jest całkiem przyzwoicie, bardzo fajne rzuty. No myślę, że Kinga Pecyna i Ala Dudkiewicz już pierwszym startem zapełniły sobie minima na Mistrzostwa Polski, więc trzeba być dobrej myśli.
25 minut dzieli nas od godziny 22. Królową sportu zamieniamy na rugby. Watacha RC Zielona Góra przegrała w minioną sobotę ze Spartą Jarocin na własnym obiekcie 14-54, przegrywając do przerwy 0-28. To był ich przedostatni mecz we wznowionym niedawno sezonie w pierwszej lidze. Szkoleniowiec Watachy Rugby Klub Paweł Prokopowicz, jak powiedział naszemu reporterowi Krystianowi Machalicy, przewidywał porażkę swojego zespołu w konfrontacji z bardzo silną ekipą z Wielkopolski.
Panie trenerze, no tutaj Sparta okazało się o wiele lepsze.
No tak, no Sparta celuje w Ekstraligę. Nie może sobie pozwolić na to, żeby w jakichś meczach z jakimkolwiek rywalem, tak, gdzieś tam grać o jakiś remis, gdzieś się bronić i tak dalej. Oni muszą przejść do przodu. Jak to się zakończy, zobaczymy za tydzień. My jedziemy do Warszawy na kolejny trudny mecz, natomiast oni grają u siebie finał. No wiadomo, nie byliśmy faworytem, próbowaliśmy jakoś napsuć im krwi, natomiast no, są takie momenty, w których przyspieszają. Gubimy gdzieś tą koncentrację w obronie, później trzeba to już ścigać, jakoś doganiać. Pojawia się trochę tych błędów indywidualnych w wyszarżowaniu. Poświęcamy zbyt wielu zawodników na zatrzymanie ani jednego przeciwnika, no to oczywiście skutkuje tym, że gdzieś dalej pojawia się dziura, tak, no bo zawodników jest porówno. Jeżeli trzech zatrzymuje jednego, to gdzieś dwóch brakuje, tak, no i to Sparta potrafi doskonale wykorzystać. Oczywiście też nie uniknęli błędów, tak, i gdybyśmy tylko my w sposób jakiś skoncentrowany korzystali z tego, tak, to no, nasz dorobek też byłby większy, chociaż no tak jak mówię tutaj, jeżeli chodzi o wynik Sparty, to ciężko im cokolwiek ujmować, bo na taki wynik zasłużyli.
Tak, 54-14, pierwsze punkty zdobyliście dopiero po przerwie.
Tak, ale to podejrzewam, że taka była taktyka Sparty, żeby tą pierwszą część zagrać mocno, szybko, właśnie w taki sposób, jaki za tydzień muszą zagrać w finale i ciężko było naprawdę to bronić. Tak, no, do tego kilka takich błędów indywidualnych skutkujących tym, że ta druga, trzecia strefa obrony nie zadziałała, nie zatrzymała rywala, tak, z piłką. No ale mówię, no oczywiście wiadomo, że chcielibyśmy, żeby ten wynik był mniejszy, tak, oczywiście można sobie marzyć o zwycięstwie, natomiast no nie da się ukryć, że z takimi rywalami jest to bardzo trudne. No ale trzeba im przyznać, że zasłużenie wygrali. Niewiele więcej mogliśmy tutaj postawić poza tym, że robiliśmy wszystko, co można, żeby powiedzmy, że wygrać, tak, ale żeby postawić jak największy opór.
Dla Was to jest ostatni mecz w sezonie w Zielonej Górze?
Tak, dokładnie. No, wszystko przez pandemię, tak, która spowodowała, że tak naprawdę na wiosnę gramy tylko jeden mecz w ogóle w Zielonej Górze. Ciężko mówić o wiosnie 27 czerwca, no ale tak, jeden mecz teraz, jedziemy jeszcze do Warszawy i tak naprawdę kończymy ten sezon taki dziwny, skrócony, tak, skrócony na ostatnią chwilę. Mamy wakacje na to, żeby się przygotować i od od jesieni startujemy znowu w pierwszej lidze z zerowym kątem, jak wszyscy. Ktoś z rywali Jarocin, Białystok zostaje z nami, tak, resztę rywali prawie znamy, dołącza bardzo mocno Poznanie, więc liga ogólnie skoczy poziomem. No ale to dobrze, bo tak naprawdę, żeby się rozwijać, żeby grać lepiej i tak dalej, trzeba grać z lepszymi, tak, z dobrymi lub lepszymi, gra ze słabszymi drużynami lub w słabych ligach niczego nie wnosi, prowadzi do jakiegoś tam rozleniwienia, tak, natomiast tutaj zawody widać, że są ciężkie, są twarde, a to na pewno procentuje, może przy takim wyniku tego nie widać, natomiast wartość taka szkoleniowa takiego meczu jest nieoceniona.
Dodajmy, że gramy dzisiaj na stadionie, czy raczej na boisku w Chynowie, to jest, rozumiem, taki jednorazowy występ.
Tak, oczywiście, znowu kłania się pandemia. Uczelnia, od której wynajmujemy obiekt na mecze, tak, czyli stadion przy ulicy Wyspiańskiego, jest zamknięty i to jest absolutnie decyzja odgórna. Podejrzewam, że sięgasz Ministerstwa Edukacji i jest to coś absolutnie do przeskoczenia. To nawet nie można złożyć wniosku o wynajęcie obiektu. Tak, zaprzyjaźniony klub Chynowianka Chynów udostępniła nam obiekt. Bardzo dziękujemy tutaj Piotrowi Tużańskiemu, tak, i całej ekipie Chynowianki. Fajnie się tu gra, kibice też fajnie to oglądają, bo jest bardzo blisko ta trybuna murawy. Tak kameralnie można powiedzieć, a obostrzenia te sanitarne też nie pozwalają na zbyt wiele, więc fajny, miły mecz, no tylko ten wynik jest niepocieszający, natomiast tak jak mówię, no nie byliśmy faworytem, więc powiedzmy, że skończyło się zgodnie z przewidywaniami.
No to na koniec wybiegnijmy tydzień do przodu, jedziecie do Warszawy.
Na zakończenie sezonu, no i kolejny, tak, kolejny, rozmawialiśmy o tym już i jesienią, i zimą, tak, czy tam przed planowanym startem rozgrywek, że mamy trzy najtrudniejsze mecze w rundzie zasadniczej, mamy właśnie teraz, no i jedziemy do Warszawy, wiemy, że Warszawa też się wzmocniła, więc no będzie mega ciężko. Stadion przy Marymąckiej też nam niespecjalnie sprzyja, bo jeszcze tam nie odnieśliśmy zwycięstwa. Tak, oczywiście chcielibyśmy złamać tę zasadę, natomiast no, trzeba będzie mocno powalczyć. To i tyle. No, jedziemy, zawsze wychodzimy na boisko po wygraną. Tak, nawet jeżeli nie jesteśmy faworytem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będziemy grali najlepiej, jak potrafimy. No i spróbujemy też im napsuć krwi, a fajnie byłoby wygrać.
17 minut dzieli nas od godziny 22. Teraz pomówimy o baskecie. Znamy już zdecydowaną większość koszykarek AZS AJP Gorzów na kolejny sezon w Energa Basket Lidze Kobiet. Najnowszy nabytek to bułgarska skrzydłowa Borislava Hristova, grająca dotychczas w zespole Uniwersytetu Waszyngton, a ostatnim komunikatem klubu była informacja o przedłużeniu kontraktu przez brytyjską podkoszową Sheridan Green, na co szczególnie liczył trener gorzowianek Dariusz Maciejewski.
Dla mnie najistotniejsze jest to, że zawsze staram się mieć chociaż jedną zawodniczkę z zagraniczną z sezonu wcześniej, ponieważ dużo łatwiej jest tym zawodniczkom innym, które przyjdą do klubu zagranicznym, poruszać się po mieście, mają takiego przewodnika, mają osobę, która zawsze trochę podpowie w układzie i taktyki i na pewno zachowań trenerskich, na pewno wtedy dużo łatwiej się współpracuje. Pokażę też miasto, pokażę też poruszanie się po tych sprawach takich bardziej kulturalnych, czy takich przyziemnych, jak sklepy i tak dalej, i tak dalej.
Wcześniej ogłosiliście pozyskanie Bułgarki Borislavy Hristovej. Statystyki imponujące. Czy te statystyki można przełożyć na to, co ona może dać tu zespołowi?
No, będąc w zeszłym roku w Stanach Zjednoczonych na meczu WNBA Waszyngton Indiana Fever, byliśmy z wiceprezesem Michałem Kuglerem i została nam ona przedstawiona przez jednego z menadżerów i była sytuacja taka, że za rok kończy swój uniwersytet, także obserwowaliśmy ją cały sezon, pokazała się w tym sezonie bardzo dobrze, już wcześniej była osobą, która była wyróżniająca się w swoim uniwersytecie z Waszyngtonu i też to była sytuacja, która nam gdzieś tam ułatwiła podjęcie decyzji. Jest to pierwszoroczniak, ale który jest bardzo już ograny w Europie, szczególnie w tej młodzieżowej koszykówce. Zaliczyła bodajże, no na pewno wszystkie zaliczyła imprezy rangi Mistrzostw Europy U16, U18 czy U20 i tam była zawsze różniącą się postacią swojego zespołu. No, Bułgaria nie jest krajem bardzo mocnym koszykarsko, ale w każdym z tych krajów, tym nawet mniej mocnym, tak jak w zeszłym roku, dużo ludzi dziwiło się, że taka zawodniczka z Austrii jak Kaiser doskonale sobie radziła w Jeniusieniu Krasnojarsk, także myślę, że to będzie podobnej skali zawodniczka, bo i Kaiser również była zawodniczką wyróżniającą się w swoim uniwersytecie w Stanach. Jest to Austriaczka po amerykańskim uniwersytecie. Tak samo Borisława. Jest to osoba, która na pewno pomoże nam, a przede wszystkim imponuje mi jej wszechstronność i taka zadziorność w grze, która będzie, myślę, że bardzo przydatna.
To przedstawicielka, jak doliczyłem, 17 nacji w historii klubu. Pamięta pan te wszystkie kraje?
No na pewno pamiętam jedną rzecz, że poleciałem specjalnie do Chin, żeby sprowadzić pierwsze zawodniczki z Chin do Europy. Nigdy w żadnej innej dyscyplinie, a szczególnie tutaj rozmawiamy o koszykówce, nigdy wcześniej nie grała zawodniczka z tego kraju w Europie, także byliśmy prekursorem. No my się nie boimy, nie zamykamy się w nacjach, nie boimy się szukać, nie boimy się trochę ryzykować. Oczywiście to wszystko jest poparte scoutingiem, także to ryzyko nie jest też aż takie wielkie. Z Chinkami się nie udało, bo tylko dlatego, że były mentalnie nienastawione na taką mocną grę i przede wszystkim braki językowe powodowały i takie mentalne, kulturalne powodowały to, że one się tutaj nie zaaklimatyzowały. Pozostałe zawodniczki myślę, że zawsze były zawodniczkami tymi, które były w większości trafionymi, jeżeli chodzi o układ pomocy do naszego zespołu.
Zostały dwie karty do odkrycia, jak nie trudno się domyśleć i liczyć.
Na razie ciężko powiedzieć. Zawsze budujemy, tak jak udzieliłem jednego wywiadu, mamy trzy kroki w budowaniu zespołu. Pierwszy to był zbudowany na tych zawodniczkach polskich, tym wyjątkowo dużo zawodniczek. Od kilku lat nie było aż takiej potrzeby w sumie, żeby tyle zawodniczek z polskich ściągać, między innymi to Agnieszka Szot czy Dominika Owczarzak, to są osoby, które powinny dużo wnieść w tym sezonie do zespołu. Następnym krokiem jest budowanie na Polkach i Europejkach i na tym etapie jesteśmy, ale to wszystko musi być podporządkowane pod budżet. Ten budżet w tej chwili liczymy i on będzie około 30-40% mniejszy, ten budżet na płace i w tym się musimy trzymać. Czekają nas w najbliższym czasie bardzo ważne rozmowy z naszymi bardzo ważnymi sponsorami i od tego uzależniamy następne ruchy kadrowe. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to będzie też sytuacja, że wystąpimy w europejskich pucharach, w Eurocupie.
To kiedy trzeba decyzję podjąć z pucharami?
Chyba do 10 lipca i do tego czasu dajemy sobie termin również, żeby wszystko sobie tutaj wyjaśnić. Także czas najbliższy pokaże, czy to jest wszystko, czy będziemy szukać następnych zawodniczek. Nie ukrywam, że rozmawiamy, ale czy ktoś będzie na tyle cierpliwy, że będzie czekał na naszą ofertę do samego końca, do zrealizowania, tego nie wiem. Także to jest przed nami i myślę, że to jest najbliższe 10 dni powinno się tutaj dość dużo wyjaśnić, zarówno w kontekście podpisania kontraktów, jak i następnych kontraktów, jak i występu w Eurolidze. To wszystko jest powiązane. Jeżeli nie będziemy grali w Eurocupie, to raczej zawodniczek z Australii albo ze Stanów Zjednoczonych nie będzie, bo te dwa kierunki mamy w tej chwili z zawodniczkami z tych dwóch kierunków mamy rozmowy, ich z agentami przeprowadzamy, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało, ale najpierw musimy budżet. Zawsze podpisujemy kontrakty o realny budżet i tego się trzymamy.
9 minut dzieli nas od godziny 22, a pod koniec dzisiejszego magazynu sportowego pomówimy jeszcze o siatkówce. 23 września kibice w Sulęcinie znów zobaczą mecz pierwszej ligi. Olimpia zainauguruje wówczas sezon spotkaniem z Zaksą Strzelce Opolskie. Dziś wiemy, że w zespole sulęcińskim będzie 6 nowych zawodników po tym awansie. Najbardziej doświadczeni z nich to 30-letni przyjmujący Maciej Naliwajko z pierwszoligowego AZS AGH Kraków. W przeszłości ten zawodnik, to warto zaznaczyć, grał w GTPS-ie Gorzów. Z pozostałych zawodników nowych, najbardziej doświadczonych to także 27-letni środkowy Dawid Siwczyk. On grał w plusligowej Wiśle Bydgoszcz i 24-letni rozgrywający Jan Tomczak z Crispolu Września. Pozostali nowi to przyjmujący Mateusz Paszkowski z pierwszoligowej Gwardii Wrocław, środkowy Łukasz Rymarski z SPS-u Słupca i atakujący Bogdan Jurant z Orła Międzyrzecz. O budowie zespołu na kolejny sezon Filip Górecki rozmawiał z prezesem Olimpii Sulęcin Łukaszem Hajcem.
No, my pracowaliśmy cały czas, pomimo tego, że tej decyzji nie było, to pracowaliśmy dwukierunkowo. No, gdzieś tam rozmawialiśmy z zawodnikami, jeżeli jeżeli by była druga liga, no ale przede wszystkim skupialiśmy się na budowaniu składu pierwszoligowego, ale to też wszystko było w zawieszeniu, bo nie mogliśmy dać 100% gwarancji. Cieszę się z tego, że tydzień przed decyzją gdzieś tam zaczęliśmy podpisywać te umowy przedstępne i to był bardzo dobry ruch, bo myślę, że po decyzji byśmy do dzisiaj jeszcze chyba zbierali zespół. A tak już praktycznie w 99% mieliśmy zespół zbudowany.
15 drużyn, no, czyli będzie więcej wyjazdów, więcej meczów, dobrze czy źle?
Jeżeli popatrzymy z aspektu finansowego i długo, no wydłuży się to, tak? Jeden wyjazd więcej, ale patrząc na tą sytuację, która naprawdę jest, pierwszy raz chyba się zdarzyła i to są problemy naprawdę świata, a nie tylko na naszej pierwszej ligi, uważam, że to najsprawiedliwsze było.
Mówiąc już o zespole, kilka tych nowych twarzy, na ile tutaj można scharakteryzować tych zawodników, kto na ile będzie miał wkład w ten zespół, jeżeli chodzi o grę?
No na pewno tutaj te nasze wzmocnienia pierwszoligowe. No, koncepcją była taka, jak budowaliśmy z trenerem i rozmawialiśmy, jak ten zespół byśmy chcieli mieć zbudowany, to na pewno chcieliśmy to tutaj mieszanka młodości z doświadczeniem. No i tutaj priorytetem było szukanie tych zawodników doświadczonych na sam początek. No i tutaj jesteśmy gdzieś tam zadowoleni, że udało nam się dojść do porozumienia z Maciejem Naliwajko, bo uważam, że to będzie duże wzmocnienie tego zespołu, jeżeli chodzi o przyjęcie. I mamy Macieja Kordysza, który zostaje z nami. To jest dwóch doświadczonych zawodników. A na pozycji przyjmującego pozyskaliśmy dwóch bardzo młodych, utalentowanych zawodników o świetnych parametrach. I naprawdę liczymy na nich bardzo mocno, że tutaj będą się szybko rozwijali w naszym klubie i będą mocno siedzieli na grzbiecie naszym dwóm doświadczonych przyjmujących.
Nowa twarz też na rozegraniu.
Tak, tutaj Rafał zostaje z nami. Myślę, że zasłużył tutaj tym grą w tym sezonie, bo Rafał Maluchnik bardzo dobrze się prezentował. To tutaj mamy Rafała. No i szukaliśmy też doświadczonego, ogranego pierwszoligowego rozgrywającego i tutaj dogadaliśmy się z Jankiem Tomczakiem. Znana postać na parkietach pierwszoligowych. Ostatni sezon we Wrześni, wcześniej w Ślepsku, awans do Plus Ligi, wychowanek Trefla, też liczymy tutaj na wzmocnienia.
Oczywiście też kilku zawodników musiało odejść. Chyba z największym zaskoczeniem wśród kibiców spotkała się decyzja w sprawie Patryka Zaremskiego, czyli waszego wychowanka.
No tak, tutaj była decyzja sztabu, jest nowy trener i tutaj trener też buduje, ma jakąś koncepcję budowy tego zespołu i filozofię i gdzieś tutaj doszliśmy do wniosku, że Patryk tutaj gdzieś do tego zespołu, do tej filozofii nam na razie nie będzie pasował. Ale liczymy też na to, że i też w głównej mierze też tutaj Patryk od zawsze jest tutaj, od zawsze gra w Sulęcinie. I naszą też intencją było to, żeby Patryk po prostu ruszył z miejsca, poszedł troszeczkę do innego klubu i liczymy na to, że gra w innym klubie pozwoli mu się jeszcze bardziej rozwinąć siatkarsko.
Jak będzie wyglądał budżet klubu w tych trudnych czasach?
No jedna wielka niewiadoma. Nie, gdzieś tam te podstawy zapewnienia tych głównych sponsorów mamy na takim poziomie, co zawsze, albo co graliśmy w sezonie pierwszoligowym wcześniej, 2 lata temu. Tutaj miasto zdeklarowało tak samo duże wsparcie. I to jest taka podstawa, nasz fundament, jeżeli chodzi o budżet. Zaczynamy prowadzić rozmowy z tymi drobnymi sponsorami, bo mówię, tutaj ta siła budżetu naszego to jest 49 sponsorów, Którzy nas wspierają i ta grupa sponsorów się rozrasta i mam nadzieję, że mimo trudnego czasu w tym sezonie też dołączy kilku nowych sponsorów do nas.
Czyli nawet jeżeli ktoś z dotychczasowych sponsorów, powiedzmy obecnie wsparcie, to nie jest tak odczuwalne, tak? Bo ich jest dużo.
Dokładnie tak. Taka gdzieś była moja filozofia, gdzieś jak sobie budowałem to naprawdę chcemy, żeby było jak najwięcej tych sponsorów, żeby ten budżet naprawdę, nie wiem, jeden, dwóch się raptownie sponsorów wycofa i klub przestaje istnieć albo, nie wiem, rozsypuje nam się. Taka jest koncepcja. Dużo pracy przed nami, wiemy jakie czasy są trudne teraz, ale mówię, że wierzę w to, że ten budżet dopniemy na 100%.
Rozmowa z Łukaszem Hajcem, prezesem siatkarskiej Olimpii Sulęcin, zakończyła dzisiejszy magazyn sportowy Radia Zachód. Jutro sport na naszej antenie już po godzinie 6, 7 i 8 rano. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.